między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w niezwykłą niedzielę, która jest zarazem drugim dniem świętowania narodzin Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym programie sprawdzimy, jak wyglądają święta w Puszczy Noteckiej. Opowiemy także o ikonie Bożego Narodzenia. Dlaczego wygląda ona zupełnie inaczej niż wszystkie znane nam bożonarodzeniowe sceny? I jak wiele ukrytych znaczeń zawiera? Będzie również o przygotowaniach młodych ludzi do tegorocznego europejskiego spotkania młodych, które już za kilka dni w Turynie. A na początek pachnąca jeszcze świeżością pastorałka promująca tegoroczne koncerty z cyklu Betlejem w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią wyruszamy teraz z mikrofonem do Puszczy Noteckiej. Konkretnie do parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Piłce, w której od 3 lat proboszczem jest znany polski twitterowicz ksiądz Daniel Wachowiak. Przemysław Stochaj pytał go o świąteczne zwyczaje tamtejszych parafian.
Ksiądz jest już na parafii w Piłce, w samym sercu Puszczy Noteckiej od kilku lat, więc już poznał parafię, zna mieszkańców. Pewnie też mi powie, jak wyglądają tutaj święta Bożego Narodzenia.
Pamiętajmy, że moja parafia piłecka w sercu Puszczy Noteckiej jest położona w przepięknym zakątku Wielkopolski. Natomiast moi parafianie często mieszkają, niemal wszyscy we własnych domach, natomiast często mieszkają w rozproszeniu. To znaczy, że do sąsiada niekoniecznie jest kilka metrów, ale trzeba pokonać większą odległość. To powoduje, że my tutaj, mieszkając między drzewami w lasach, zdaje się, powiem to może o moich parafianach, niekoniecznie o sobie, że moi parafianie są silniejsi. To są ludzie twardzi, a jednocześnie głęboko religijni. Może w kontekście pasterki przypomnę, że wyjątkowym zwyczajem była ubiegłoroczna pasterka w Piłce. Z tego powodu, że restrykcje były olbrzymie, nie można było za bardzo gromadzić wiernych w kościele. Postanowiliśmy w naszej parafii, przypomnę, bo ja już to kiedyś mówiłem, że nasza pasterka odbędzie się, tak planowaliśmy w ubiegłym roku, na balkonie mojej plebanii. Tak się stało. I mogę powiedzieć, że w małej Piłce, gdzie na stałe mieszka mniej więcej 1000 osób, nawet nie w samej Piłce, tylko w mojej parafii piłeckiej, która jest rozległa, była największa pasterka w Polsce, ponieważ było na niej mniej więcej 500 uczestników, którzy stali pod balkonem plebanii. Więc tym się szczycimy. W tym roku już pasterki były tradycyjnie, to znaczy jedna w jednym z kościołów filialnych, a tutaj w parafii mam 2 świątynie filialne, a później była główna pasterka tutaj w kościele piłeckim, czyli w naszej centralnej świątyni Puszczy Noteckiej. A jak pada śnieg, to sporo osób wychodzi z sankami. To nie jest nadzwyczajne, jeśli chodzi o porównanie z innymi miejscami, ale u nas nadal jest taka powszechna tradycja organizowania kuligów. Jadą najpierw konie, a później sanki z dzieciakami i dorosłymi.
Zawsze na wigilijnym stole pojawia się pusty talerz dla strudzonego wędrowca. Mi się wydaje, że w tych mniejszych miejscowościach to nie jest tylko tradycja, bo gdyby ktoś zapukał na przykład do drzwi, to zostałby wpuszczony. Ludzie są bardziej życzliwi, pomocni. Ksiądz też to tak odbiera?
Tak jak wszędzie niestety, ludzie też potrafią być skłóceni, co jest moim bólem proboszczowskim, ale prawdą jest też to, że w małych społecznościach, moich parafialnych wsiach, rodziny są często wielopokoleniowe, czego często już nie widzimy w większych miejscowościach. To znaczy w takim domu to mieszka prababcia, babcia, mama, dzieci. My się wzajemnie przenikamy i w zasadzie nie ma tu osób samotnych. Przynajmniej tak patrzę na to, jak jest w mojej parafii. Hipotetycznie, jeżeli ktoś by tutaj zapukał, myślę, że ludzie na wsi są otwarci. Nie byłoby tutaj jakiegoś zdziwienia, że przyjmujemy jakiegoś wędrowca czy gościa. Tylko ten ktoś musiałby tu aż tak daleko zawędrować.
A jak święta Bożego Narodzenia wyglądały u księdza w domu kiedyś? Może trochę powspominamy.
Moje święta rodzinne odbywały się w zasadzie w mieszkaniu w bloku, bo pochodzę z Czarnkowa. Myśmy uczestniczyli też w dwóch pasterkach. Myślę teraz o młodszym pokoleniu. Gdy byłem nastolatkiem, to chodziliśmy najpierw do szpitala w Czarnkowie i tam była msza święta pasterkowa, a później przeżywaliśmy ją w kościele parafialnym. Oczywiście odwiedziny najbliższych albo dalsza część rodziny przyjeżdżała do nas. Tak jest trochę też i dzisiaj, tylko że Wigilia odbywa się już przy stole na mojej plebanii.
A dlaczego ksiądz zaliczał, że tak powiem, dwie pasterki?
Pierwsza była w szpitalu. Ze wspólnotą zawsze chodziliśmy, towarzyszyliśmy księdzu, który tam celebrował i chodziliśmy z opłatkiem do osób, które no, pozostały na święta Bożego Narodzenia w szpitalach. Dzisiaj jest to niemożliwe, bo wiemy, jaka sytuacja panuje, więc to wspominam z pewną nostalgią. Oby te czasy wróciły, czyli byśmy wrócili kiedyś do normalności.
A ksiądz miał jakieś ulubione potrawy, a może ma właśnie z wigilijnego stołu?
Ryby, bardzo mi smakuje opłatek, a oprócz tego czekam na potrawy popasterkowe, czyli jak przychodzimy z pasterki, tak było też w tym roku. No to nieważne, że jest noc, w tę noc można otworzyć lodówkę i jeść niekoniecznie dania wigilijne, czyli postne, bo kto preferuje mięso, no to ten na przykład sobie oprócz ryby na talerzu dokłada to, co jest związane z mięsem.
No ksiądz właśnie powiedział o opłatku. Na chłopski rozum to każdy duchowny chyba powinien lubić opłatek.
Opłatki, no tak, są smaczne, natomiast też taką tradycją jest, niektórzy to praktykują. Chociaż muszę powiedzieć, że jak o tym zwyczaju mówiłem w parafiach poznańskich, to cieszyło się to większą popularnością niż tutaj. Zawsze oprócz tego opłatka białego proponowałem ludziom opłatek kolorowy dla zwierząt. Żółty, zielony, czerwony. Czerwony dla zwierząt mięsożernych, zielony dla roślinożernych, a żółty zdaje się był dla rybek, ale nie pamiętam już tak szczegółów. Wtedy wielu parafian przychodziło po te opłatki. Kiedy tutaj zaproponowałem, to był mniejszy popyt, ale później zrozumiałem dlaczego, ponieważ ta tradycja w wielu domach od lat była obecna, tylko ona nie koniecznie jest związana z opłatkiem kolorowym, tylko te białe wystarczają ludziom. Więc pamiętając też o tych naszych stworzeniach, no to dzielenie opłatkiem było i w mieście, i na wsi. Myślę, że to też jest jakiś dobry zwyczaj, ale pamiętajmy przy tym, że tym najważniejszym zwierzęciem to jest jednak człowiek.
W okresie świąt słyszy się czasem o historiach cudownych wręcz. Czy ksiądz może w swoim życiu doświadczył takiej historii właśnie związanej ze świętami Bożego Narodzenia, z tym okresem świątecznym?
Przypomnę to, co przeżywałem wiele razy w poprzednich latach. Ze względu na małą społeczność w mojej obecnej parafii, to nie będę teraz mówił o doświadczeniach związanych z piłką. Wiele razy miałem przepiękne spotkania już kolędowe, czyli po Bożym Narodzeniu, w czasie wizyt duszpasterskich. Na przykład takie, że ktoś przyznawał się w rozmowie, że na przykład nie był 40 lat u spowiedzi. I pamiętam takie kolędy, że mówiłem, no to proszę pani, proszę pana, no to na co czekać? Tutaj już rachunek sumienia pomogę zrobić już nawet w czasie spowiedzi. I bywały takie spowiedzi po 40, po 40 paru latach, po 20 latach. Tego było sporo. Więc mówiąc o cudach Bożego Narodzenia, przede wszystkim takie aspekty są dla mnie ważne.
Wspomniał ksiądz o kolędzie, to w tym roku, no w czasie pandemii, znowu będzie trochę inna.
Tak jak w ubiegłym roku w mojej parafii, to znaczy moi parafianie przygotują taki stolik, niektórzy mówili ołtarzyk, na swoim podwórku, przed swoim domem. Ja do nich podejdę czy podjadę, wyjdę, pomodlimy się, pobłogosławię ich dom. Pewnie porozmawiamy krótko, ponieważ no, nie wchodząc do domu będę odczuwał już po jakimś czasie chłód. No i mam oczywiście prezent dla każdego z parafian. Tym podarunkiem kolędowym w tym roku jest taki magnes na przykład na lodówkę z panoramą parafii. To znaczy jest tam kilka zdjęć związanych z parafią i słowa parafia serca Puszczy Noteckiej Piłka.
A my wracamy do Poznania. Ojciec Jacek Wróbel, dyrektor Galerii u Jezuitów i pracowni działań twórczych, w rozmowie z Marią Ratajczak wyjaśnia symbolikę ikony Bożego Narodzenia.
No, ikona jest wypracowanym przez długie lata, no, setki lat, sposobem komunikowania prawd wiary. Komunikowania nie na sposób werbalny, ale na sposób obrazu, czyli poprzez formę i kolory. Każdy środek komunikacji, czy jak każdy język, posiada swoje reguły, zasady po to, żeby był czytelny. Jednocześnie mógł być rozumiany w odbiorze, jak i też w komunikacie nadającym. Więc tutaj podobnie ikona też posługuje się kanonem, a więc symboliką kolorów, przedmiotów, elementów na ikonie, sposobem przedstawienia całej kompozycji, architektury ikony, czyli wszystkich tych elementów, które składają się na obraz.
W centrum ikony Bożego Narodzenia znajduje się oczywiście żłóbek i dzieciątko.
Ikona Bożego Narodzenia w tym ujęciu klasycznym, bizantyjskim, ona dość mocno różni się od ikonografii tej katolickiej, łacińskiej, zwłaszcza którą znamy współcześnie. Jest może tak mniej sielankowa, czyli w tym wyrazie, tak jak znamy łacińskim, że mamy szopkę pokrytą siankiem, pastuszków, zwierzęta, ciepły klimat. Tutaj natomiast są pewne elementy zaskakujące. Choćby to, że właśnie centralna postać Pana Jezusa złożonego do żłóbka już w takim pierwszym ujęciu trochę wstrząsa, bo przypomina nam jakby ciało zawinięte w całun i złożone do grobu. Ten kamienny żłóbek i te owinięte pieluszki przywołują nam właśnie postać późniejszego, dużo późniejszego Pana Jezusa, który po śmierci krzyżowej zostanie złożony. To jest cel zamierzony w ikonie ze względu na to, że ona posługuje się nie tylko takimi środkami ilustracji wydarzenia, ale jednocześnie też przepowiadania. Tak jak w wielkim poemacie, we wstępie są zapowiedziane wszystkie te ważne elementy, które następnie zostaną opowiedziane, czy też wygrane, jeśli chodzi o utwór muzyczny. Więc tutaj podobnie. Te elementy ikonograficzne, które odnajdujemy na tej ikonie, one mówią z jednej strony o fakcie narodzenia się Jezusa w konkretnym czasie i miejscu, ale z drugiej strony też są już takimi elementami zapowiadającymi jego drogę i misję, która została mu polecana przez Boga.
Na tle żłóbka otwiera się ciemna, czarna, niepokojąca otchłań.
Słusznie niepokojące, bo takie jest też zamierzenie twórców właśnie tej ikonografii, że ta otchłań, czyli grota, ona znajduje się w środku wielkiej skały. Ta skała, która wypełnia, można powiedzieć, większą powierzchnię tej ikony. Znaczy tę grotę i jej ciemność trzeba czytać łącznie właśnie z tą skałą. Skałą, która często jest ukazywana koloru takiego żółtego, można powiedzieć takiego piachu, czy też ziemi skały wypalonej. Jest bardzo mało roślinności, prawie jej nie ma. Czyli jest to taka ziemia jakby na pół jałowa. Też ziemia skała, która swoimi szczytami wspina się wysoko ku niebu, w takiej hemisferze u okręgu, który znajduje się na szczycie ikony, ale go nie dosięga, czyli wyraża takie pragnienie stworzenia dotarcia do Boga, czyli do źródła życia, ale jednocześnie go nie osiąga. Natomiast ta grota, ciemna, czarna dosłownie grota, jest symbolem zranienia grzechem i w konsekwencji śmiercią. W każdej istocie, w każdym życiu zawarte jest to właśnie ziarno umierania, śmierci. Natomiast to, że nowonarodzony Jezus, Zbawiciel, zostaje złożony właśnie w tej ciemnej grocie, jest znakiem tego, że On właśnie przychodzi w te miejsca stworzenia czy człowieka w jego najgłębszym zranieniu po to, żeby uleczyć, zbawić i podnieść na nowo do pełni życia.
Postacią, której postawa na pewno odbiega od naszych zachodnich wyobrażeń, jest Matka Boska. Jest odwrócona od dzieciątka. Nie patrzy na nie.
Nie nawiązuje tutaj do tego elementu czułości macierzyńskiej, jak znamy z innych przedstawień, chociaż też z późniejszych przedstawień bizantyjskich. Tych klasycznych takich, powiedzmy, które się ukształtowały gdzieś mniej więcej do okresu XII czy XIII wieku. Maryja swoją postawą i spojrzeniem jest tak jakby zupełnie odwrócona od Pana Jezusa, patrzy w innym kierunku, co jest wyrazem jej świadomości, czy też rozważania w sobie, że ten, który się narodził ze mnie, jest nieskończenie wyższy niż ja. Bo Maryja, właśnie która nosi tytuł Boga Rodzicy, w swoim macierzyństwie rodzi nie tylko człowieczeństwo Jezusa, ale również jego bóstwo. Więc jakby to misterium tej odległości pomiędzy nieskończonością bóstwa a skończonością i kruchością człowieczeństwa jej, to jest zagadką, która jakby nie pozwala człowiekowi spojrzeć jej w oczy, bo jest po prostu niepojęta.
Jedną z centralnych postaci w szopkach bożonarodzeniowych jest oczywiście Józef. Na ikonie Bożego Narodzenia znajduje się on jednak na uboczu.
Znajdujemy go zazwyczaj w dolnym, lewym lub prawym rogu ikony i w postawie takiej właśnie zamyślonej, zamartwionej. To jest też zabieg właśnie taki ikonograficzno-symboliczny. Józef, który jest mężem Maryi i jednocześnie też opiekunem domu pańskiego, nie jest naturalnym ojcem. Z jednej strony jego bliska obecność, można powiedzieć niezbywalna obecność w bliskości matki i dziecka, ale jednocześnie zaznaczenia tego, że jako opiekun jest ojcem, można powiedzieć, prawnym, ale nie jest ojcem biologicznym, bo jak wiemy, Jezus rodzi się w sposób cudowny przez napełnienie Duchem Świętym. To jest ta odległość Józefa od centralnej postaci, a jednocześnie też to zamyślenie, ten smutek też takim wyrazem pewnego dramatu Józefa, którego nazywa się Sprawiedliwym, zwłaszcza we wschodniej tradycji Kościoła, że mimo, że nie rozumiejąc tak, co się mogło stać, to jednak z ufnością i wiarą przyjął tę prawdę.
Na ikonie dostrzegamy znane w naszej kulturze elementy. Woła i osła, trzech mędrców, pastuszków. Jednak są i postaci mniej nam znajome. W jednym z rogów zauważamy kobiety przygotowujące kąpiel dla dzieciątka.
Tematycznie też źródła, jakich ikonografia wschodnia chrześcijańska, można powiedzieć pierwotna, czerpie do sposobu przedstawień, są nie tylko pisma czy Ewangelie kanoniczne, ale również pisma pozakanoniczne, czyli tak zwane apokryfy. Czyli to są pisma starochrześcijańskie, które rodziły się już począwszy od II wieku i które funkcjonowały we wspólnotach Kościoła i które chętnie czytano. One inspirowały właśnie i ducha, i modlitwę, i ikonografię, ale ostatecznie nie weszły jako w pełni wiarygodne do kanonu Pisma Świętego. Więc to obecność tych dwóch niewiast zaczerpnięta jest z apokryfu tak zwanej protoewangelii świętego Jakuba, czy też Ewangelii pseudo-Mateusza. Kiedy Józef z Maryją udaje się do Betlejem, żeby się dać zapisać na skutek edyktu cesarza Augusta i Maryja była już brzemienną i gotowa była rodzić, poprosiła Józefa o pomoc i wedle tych opowieści apokryficznych on miał się właśnie udać do głębi Betlejem i tam napotkał swoją daleką kuzynkę o imieniu Salome i ta przyprowadziła akuszerkę, która również była o imieniu Salome i które właśnie zaopiekowały się tym nowonarodzonym dzieciem. To jest ten wymiar taki anegdotyczny, natomiast też jest wymiar symboliczny, ważny, bo ta przygotowywana kąpiel dla nowonarodzonego dziecka jest też znakiem chrztu, który później Jezus ma przyjąć. A chrztu, który jest nie tylko znakiem zanurzenia w wodzie, ale jednocześnie jest jakby tym znakiem zjednoczenia się z całą naturą ludzką, całą naturą stworzoną, a więc zanurzenie w wodzie, czyli zanurzenie w śmierci, po to, aby zmartwychwstając przywrócić to stworzenie do nowego życia.
Jeszcze kilka tygodni temu młodzi ludzie cieszyli się z perspektywy ponownego, bezpośredniego kontaktu podczas europejskiego spotkania młodych, nazywanego także spotkaniem Teze. To świętowanie Sylwestra połączone z modlitwą i pracą duchową. Pandemia jednak nie odpuściła i w tym roku wydarzenie znowu odbędzie się wirtualnie. O szczegółach opowiadają przedstawiciele poznańskiej świeckiej grupy Teze, Stanisław Bresz oraz Antoni Cofta. Rozmawiała z nimi Sandra Soluk.
Już ci, którzy byli zapisani na europejskie spotkania młodych, pakowali walizki, bo mieliście się spotkać w tym roku stacjonarnie, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, kiedy także mieliśmy odwołane europejskie spotkania młodych, no ale niestety nie udało się z powodu pandemii. Znów Sylwester będzie online, ale nie odwołany.
Tak, to rzeczywiście była taka przykra wiadomość te pół miesiąca temu, czy miesiąc temu, jak dowiedzieliśmy o tym, że niestety w tym roku również spotkanie w Turynie odbędzie się w trochę innej formie. No i w tym roku to będzie wyglądać tak, że kilkoro braci z Teze będzie brało udział w modlitwach w Turynie, które będą transmitowane przez internet i w których będzie można brać udział online.
Czyli wspólnie się pomodlimy i będą też, rozumiem, jakieś konferencje, spotkania, a zabawa sylwestrowa i tak we własnym zakresie.
Tak, tak. Z zeszłorocznego doświadczenia można powiedzieć właśnie, że będziemy się łączyć na te modlitwy głównie. Poza tym będą też spotkania tematyczne, pewnie jakieś warsztaty tak zwane. Będą też pewnie jakieś spotkania w grupach między młodymi ludźmi, jak to było w zeszłym roku. No ale na szczegóły jeszcze czekamy tak naprawdę.
Ile osób z Polski zazwyczaj wybiera się na te spotkania?
To jest całkiem spora grupa. Tak jak na tych poszczególnych spotkaniach liczba się waha, no ale to zawsze jest kilka tysięcy osób. 5 tysięcy na przykład.
Tylko z naszego kraju?
Tak, tak. I to jest na przykład tak, że w całym spotkaniu bierze udział 15 tysięcy osób, a Polaków jest właśnie około 5 tysięcy. Także język polski, jeśli spotkanie odbywa się w jakimś innym mieście w Europie, to język polski jest normalnym językiem słyszanym na ulicy często.
Jak to się stało? Dlaczego w Polsce te spotkania robią taką furorę?
Myślę, że gdzieś to też jest właśnie już tak od lat tak naprawdę, bo tak zawsze właściwie było, że ci Polacy byli nie zawsze może największą grupą, ale rzeczywiście bardzo, bardzo znaczącą. I myślę, że to też jest kwestia tego poprzedniego pokolenia, które widziało w tym taką okazję, żeby gdzieś też pozwiedzać troszeczkę świat, odwiedzić takie miasta, do których jeszcze kiedyś, załóżmy, nasi rodzice nie za bardzo mogli się wybrać. No i jakoś tak zostało i może też właśnie nasi rodzice i to pokolenie przekazało na nas tą taką tradycję wyjazdów na te spotkania europejskie. A jeśli chodzi o te rzeczy, dla których przyjeżdżamy na europejskie spotkania, no bo one rzeczywiście się różnią od tego pobytu w samej wiosce TZ, to wydaje mi się, że to jest taka możliwość spotkania ludzi z każdego miejsca w Europie, właściwie z każdego miejsca na świecie. Też możliwość poznania nowej kultury, bo jadąc tam jesteśmy goszczeni przez osoby mieszkające w danym mieście, także przez ten tydzień stajemy się częścią czyjejś rodziny.
Wy byliście, rozumiem, na takim spotkaniu?
Tak.
I co was w tym urzekło? Wrócicie jeszcze?
Taką rzeczą, która urzeka w spotkaniach europejskich TZ, to jest to samo, co urzeka w samej wspólnocie, no bo to, że są spotkania organizowane co roku, to nie jest jedyna działalność, którą prowadzą bracia z TZ. Może teraz trochę w ogóle o całej wspólnocie, bo TZ to jest wspólnota ekumeniczna, w której żyje aktualnie ponad 100 braci. Oni sobie mieszkają właśnie w takiej małej wiosce w TZ. Ta wspólnota powstała 80 lat temu. Została założona przez brata Roże, który właśnie chciał stworzyć taką monastyczną wspólnotę, która będzie łączyć różne wyznania chrześcijańskie. No i bracia tam funkcjonują do dzisiaj i ich reguła streszcza się w trzech wyrazach, w prostocie, radości i miłosierdziu.
Ale chyba ten ekumenizm też jest bardzo ważną cechą całej tej zabawy w cudzysłowie. Zdarzają się jakieś takie płomienne dyskusje o tych różnicach między odłamami chrześcijańskimi?
To też jest piękne w tym duchu TZ, że czasami nawet ciężko zauważyć te różnice i kiedy spotykamy się, tak naprawdę nikt nie pyta siebie nawzajem, jakie są nasze korzenie, jakiego jesteśmy wyznania chrześcijańskiego, tylko właśnie gdzieś tam najważniejsze dla nas to spotkanie i takie wspólne bycie i wspólna modlitwa i też właśnie dzielenie tej drogi tak naprawdę, bo no, idziemy, można powiedzieć, w tym samym celu. Są jakieś pewnie różnice, ale tak naprawdę one nie są na tyle istotne, żebyśmy nie mogli ze sobą rozmawiać i cieszyć się sobą.
Wróćmy do tego, co na co dzień można robić ze wspólnotą TZ. Nie tylko w TZ i nie tylko w Turynie, ale w Poznaniu także.
Staramy się, tak właśnie żyjąc trochę tym, co przeżywamy, jeżdżąc co wakacje do wioski w TZ, we Francji i też jeżdżąc na spotkanie europejskie, staramy się zachęcić też inne osoby, żeby trochę poznały, jak to wygląda. No i staramy się co 2 tygodnie w Poznaniu organizować modlitwę ze śpiewami TZ.
A spotykacie się sami, tylko świeccy? No bo braci z TZ nie ma tutaj, w Poznaniu.
Sami sobie to robimy, tak. Staramy się jakoś sami ułożyć tę modlitwę według wskazówek, które dają bracia i tak sobie możemy się modlić.
Więcej informacji na ten temat na pewno można znaleźć na Facebooku, na grupie TZ Poznań czy TZ Polska. Ale licząc jednak na to, że wrócimy do normalności i że spotkania młodych będą się odbywać stacjonarnie, mam pytanie, czy Poznań ma jakieś szanse w tej rozgrywce? Czy to jest jak losowanie na euro, kto będzie gospodarzem? Bo Poznań miał tę przyjemność tylko raz, w 2009, a Wrocław na przykład już 3 razy.
To ciekawe bardzo, bo w sumie tak wychodzi, że mniej więcej w Polsce spotkania odbywają się co 10 lat. Już 2 lata będą, jak było spotkanie we Wrocławiu. Nie chcielibyśmy czekać aż 10 lat na kolejne spotkanie, ale słyszeliśmy już też, że inne miasta są otwarte w Polsce, między innymi Łódź, Gdańsk bardzo chętnie by przyjął i zorganizował takie spotkanie, więc mamy nadzieję, że to spotkanie nas zaskoczy jakoś w najbliższych latach.
Na Sylwestra nie pojedziemy, w spotkaniu turyńskim można brać udział tylko online, ale istnieje też możliwość wybrania się do braci, właśnie do tej wioski, do TZ.
Bracia z TZ zapraszają do wioski praktycznie przez cały rok. W zasadzie takim jedynym tygodniem, w którym TZ jest zamknięty, to jest właśnie tydzień, w którym odbywają się europejskie spotkania młodych w jakimś mieście w Europie, no ale w tym roku też można przyjechać do wioski TZ nawet w trakcie nowego roku.
Gdyby zatem ktoś z Państwa jeszcze nie miał planów na Sylwestra, z otwartymi ramionami przyjmą Państwa bracia z TZ. Jak to możliwe, że święci rodzice mogli zgubić małego Jezusa? Wyjaśnia to ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Narodził nam się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Zwykle w tak zwane drugie święto obchodzimy wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. W tym roku jednak drugie święto przypada w niedzielę. Każdego roku w niedzielę po uroczystości Bożego Narodzenia obchodzimy święto świętej rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i Józefa. Taki układ tegorocznych świąt zaprasza nas do szczególnego spojrzenia na tajemnicę Bożego Narodzenia w kontekście rodziny właśnie. To, że Syn Boży przychodzi na świat w młodziutkiej rodzinie Józefa i Maryi, nie jest przecież bez znaczenia. Taki bieg wydarzeń wskazuje nam na fakt, że rodzina jest szczególnym miejscem wybranym przez Boga, w którym objawia się Jego Syn. Ewangelia, której dzisiaj słuchamy, opowiada o tym, jak 12-letni Jezus zniknął z oczu swoim rodzicom i został przez nich odnaleziony w świątyni jerozolimskiej, kiedy rozprawiał z uczonymi w piśmie. Słuchał, zadawał pytania i zdumiewał słuchaczy bystrością i swoimi odpowiedziami. Kiedy słuchamy tego fragmentu Ewangelii, czasem z naszej perspektywy możemy dziwić się, jak to w ogóle możliwe, że święci rodzice, jak Maryja i Józef, gubią swojego 12-latka w wielkim mieście. Kiedy jednak przyjrzymy się zwyczajom Izraela pierwszego wieku, widzimy rodzinę cieśli z Nazaretu jako jedną z wielu rodzin, które na najważniejsze święta w swoim kraju w korowodzie rodzin udają się do Jerozolimy, by tam, w świątyni, jedynym miejscu, w którym przebywała Boża obecność, stanąć przed Panem i złożyć Mu ofiary przepisane prawem. Nie trudno wyobrazić sobie, jak pątnicy zmierzali do świętego miasta w zorganizowanych grupach, a ich dzieci krążyły beztrosko wokół kolumny, niepostrzeżenie oddalając się i wracając do swoich bliskich. 12-letni Jezus był jednym z takich dzieci. W Izraelu to 13-letni młodzieńcy podczas obrzędu bar mitzwy zostawali pełnoprawnymi uczestnikami życia religijnego. Zatem 12-letni chłopiec był traktowany jako jedno z dzieci, które w społeczeństwie nie miały jeszcze wielkiego znaczenia. Tym bardziej zadziwia obecność i aktywność Jezusa w świątyni w Jerozolimie, wskazująca zarazem na wyjątkowość tego dziecka. Niepokój, jaki przeżywają Maryja i Józef, spostrzegając po 3 dniach drogi nieobecność Syna wśród pielgrzymów, jest dla nas pocieszeniem i potwierdzeniem, że żadna z troski i niepokojów, jakie przechodzą nasze rodziny, nie jest obca Matce Najświętszej i świętemu Józefowi. Doświadczenie to, razem z całą gamą emocji związanych z nadzwyczajnymi narodzinami Syna Bożego, nie tylko pokazują bliskość świętej rodziny wszystkim naszym rodzinom, ale także, zwłaszcza w tym roku, osadzają nas i naszych bliskich w kontekście Bożego Narodzenia. Co z tego wynika dla nas, świętujących dziś tę tajemnicę? Zastanowimy się po muzycznej przerwie. Bóg mógł wybrać tysiące sposobów, żeby wejść w historię ludzkości. A jednak zdecydował, że da poznać swojego Syna ludziom właśnie w kontekście rodziny. Syn Boży staje się bezbronnym dzieckiem w ubogiej rodzinie z Nazaretu. Serce świętej rodziny pokazuje w ten sposób, że rodziny są uprzywilejowanym, świętym miejscem, najbardziej godnym, w którym przyjmujemy Boga. Zresztą zauważmy, że rodzina ze swej natury jest rzeczywistością na wskroś boską, bowiem Bóg objawia tajemnicę swego istnienia w relacji rodzinnej Ojca i Syna. Bóg stwarza człowieka na swój obraz jako rodzinę, małżeństwo Adama i Ewy, zalążek całej rodziny ludzkiej. Bóg ratuje ludzkość przed zniszczeniem poprzez wybranie rodziny Noego i to z tą rodziną zawiera przymierze. Bóg inicjuje przymierze z Abrahamem i potwierdza je z jego synem Izaakiem i wnukiem Jakubem. Naród wybrany Izrael to przecież 12 pokoleń wywodzących się od 12 braci, synów Jakuba. Mesjasz zapowiadany przez proroków miał być potomkiem króla Dawida. Widzimy zatem, że cała historia miłości Boga do ludzkości pełna jest rodzinnych odniesień. I warto dodać, że nie zawsze są to sielankowe opowieści o harmonijnych relacjach. Nie brakuje także ludzkich dramatów i grzechu, który komplikuje nie tylko ludzkie historie, ale także realizację Bożego planu miłości. Odpowiedzią na to ostatnie jest zbawcze wcielenie Syna Bożego w rodzinie z Nazaretu. Także wspólnota, której Jezus powierzył kontynuację swojej misji, zorganizowana została na wzór rodziny, a ochrzczeni od zarania dziejów Kościoła nazywają się braćmi i siostrami. Pod koniec XX wieku święty Jan Paweł II w swoim liście do kościołów Afryki nazwał wspólnotę wierzących rodziną rodzin. Prawdę o Bogu objawiającym się w rzeczywistości rodziny przeżywamy także wtedy, gdy dziś Bóg wchodzi w nasze historie. Zwykle towarzyszą nam wtedy krewni przy chrzcie, pierwszej komunii, ślubie, a nawet przy ostatnim pożegnaniu i wielu innych momentach naszego życia. Rodzina jest naturalnym miejscem objawiania się Boga. W najbardziej oczywisty sposób dokonuje się to w sakramencie małżeństwa. Każde małżeństwo jest bowiem obrazem Boga, który jest miłością. Wymiana dobra, jaka dokonuje się między kochającymi się osobami, to komunia osób, która odzwierciedla komunię osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są miłością. Ponieważ jednak nasza ludzka natura została zraniona grzechem, to podobieństwo zamiast być oczywistością stało się dla nas zadaniem i wyzwaniem. Realizujemy je zatem na drodze nawrócenia i wzrastania w cnotach, zdolnościach. Na wzór Jezusa, który pokornie wrócił z Maryją i Józefem z domu swego ojca w świątyni w Jerozolimie do domu swego opiekuna i swojej matki. Jak czytamy, potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Z tych słów bije świadectwo ogromnej pokory i uniżenia, nieskończoności natury Boga i Jego wejścia w ograniczoność natury ludzkiej. Święta Rodzina zachęca nas zatem do naśladowania postaw jej członków. Pielgrzymując duchowo dzisiaj do Betlejem i do Nazaretu, widzimy Józefa zawstydzającego nas prostotą, cichością, odwagą, sprawiedliwością i szlachetnością. Maryja wierzy w słowo, które mówi do niej Bóg i wszystkie nadzwyczajne wydarzenia, w których uczestniczy, pokornie i wiernie zachowuje w swoim sercu. Młodzieniec Jezus przewodzi nam w uniżeniu, pokorze i posłuszeństwie. Jeśli dołożymy starań, by te postawy dominowały w naszych domach, w naszych relacjach, jestem przekonany, że nie jeden człowiek odnajdzie pośród nas pokój, który niesie ze sobą przyjście Mesjasza. Spróbujmy w te święta spojrzeć na nasze rodziny, zasiadające przy świątecznych stołach, jako na święte miejsca objawiania się Boga w Jego czystej i wiernej miłości. Błogosławionych rodzinnych świąt!
Jak Państwo mogli usłyszeć, historia zbawienia pełna jest rodzinnych odniesień. To był program Między Niebem a Ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Życzymy Państwu właśnie rodzinnego, radosnego świętowania.
Między Niebem a Ziemią.